Chcemy teraz Państwu przybliżyć trochę historię parafii. Moim gościem, pierwszym gościem tego studia jest pan mecenas Bogusław Niemirka, który, chcę zaznaczyć na początku, przygotował wspaniałą książkę na temat tej parafii pod tytułem Historia parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Wojciecha i męczennika w Górkach. Na okładce jest zdjęcie kościoła, w tle jeszcze dalej widzimy główny ołtarz i to jest historia. Panie mecenasie, co tak naprawdę skłoniło do tego, żeby przygotować taką pozycję książkową, historyczną?
Szczęść Boże, dzień dobry Państwu. Księże Dariuszu, ja tutaj w zasadzie nie jestem w roli mecenasa, prawnika zawodowego, aczkolwiek też nim jestem, ale w roli historyka, ponieważ historia jest moją jakby hobby, moją pasją pozazawodową. No i od kilkunastu lat uprawiam różne badania historyczne, czego efektem było już tam sporo artykułów, sporo pozycji książkowych. No i ostatnio ksiądz proboszcz, ksiądz Krzysztof poprosił mnie, żebym napisał skrótowo, na razie to jest skrótowa, taka skrótowy zarys historii parafii starożytnej w Górkach. No i udało się, czego efektem jest właśnie tutaj to wydawnictwo, które właśnie w ten dzień jubileuszu mogą parafianie, nie tylko, się z tym zaznajomić, kupić, wziąć do domu i tam spokojnie przeczytać. Myślę, że ująłem w tej pozycji podstawowy zarys historii, no w końcu ponad pięciowiecznej parafii świętego Wojciecha tutaj w Górkach.
Tak, ja tylko dodam, że ta książka teraz nawet kończy się w tym momencie msza święta, ona była, rozpoczęła się o godzinie 8 i po mszy świętej tę książkę można będzie nabyć i też Państwo, którzy przyjadą na ten jubileusz, proszę tutaj pytać, w którym miejscu, trudno mi powiedzieć, ale gdzieś pewnie przy scenie, tam gdzie będą potem uroczystości, to na pewno ta książka będzie do nabycia, także proszę o tą książkę pytać.
No na pewno będzie punkt z daleka widoczny, cena jest umiarkowana. Na pewno warto mieć w swoich annałach rodziny, a może któryś z czytelników znajdzie jakąś wzmiankę o swoich przodkach.
Tak. To zacznijmy, dotknijmy tej historii parafii i spróbujmy tak Państwu też przytoczyć, przybliżyć, jakie są pierwsze daty, które pokazują, że tutaj już była parafia Górki?
Proszę Państwa, no więc historia jest taka, no dzisiaj święcimy jubileusz 500-lecia, ale to jest 500 lat budowy murowanego kościoła, bo tu najstarsza część tego budynku kościelnego i właśnie liczy 500 lat. Natomiast historia parafii jest starsza o, myślę, co najmniej 40 lat. Pierwsza wzmianka dokumentowa w aktach konsystorza, dawnego konsystorza janowskiego, pochodzi z 1490 roku, ale mówi ona o zapisie dla fundacji, no tutaj ziemi, uposażenia tego ziemskiego, o dziesięcinach, ale wynika z treści tego dokumentu, że parafia już wcześniej była. I z lat 1478, 1484, 85 są wzmianki, że funkcjonował tutaj już proboszcz, funkcjonowała szkółka parafialna obsługiwana przez nauczyciela, był organista. No i z tego można wywieźć wniosek, że parafia w Górkach została ufundowana najpewniej na początku lat 70. XV wieku, około 1470 roku. No, szukamy cały czas, no głównie tutaj specjalistą jest dr Tomasz Jaszczołt, który najlepiej tę historię tam zaznał i szukamy ciągle takich zmianek dokumentów, no może kiedyś w głębokich kanałach, w archiwach dawnej ziemi drohickiej, które no niestety znajduje się daleko na wschodzie, w Mińsku białoruskim i w Moskwie. Może coś jeszcze trafimy, no, ale wynika z tego, że historia parafii liczy ponad 5,5 wieku.
Mhm. Czyli pierwotnie musiał być jakiś drewniany kościół.
No tak, tu wynika z tego, że Ród Niemirów, który był fundatorem tutaj na początku i później pełnili funkcję kolatora przez 2,5 wieku, a byli właścicielami Chruszniewa, tutaj później Ostromęczyna, Chłopkowa. Tu byli też właścicielami tych Górek. No, Górki nazwa jest charakterystyczna, ponieważ jesteśmy na wzgórzu, jak cały kościół i zapewne od tego szczegółu topograficznego ta nazwa wsi powstała. Oni, Grzmała, pierwszy jakby fundator, założyciel, zapisał parafii, nowo powstałej parafii, całą ziemię tutaj w Górkach, która liczyła, jak później wynika z moich kwerend, około tam 100 hektarów. No to wiadomo, to nie była duża wieś. I później oczywiście dziesięcinę z tych wszystkich wsi, które posiadał, czyli przede wszystkim Chruszniewa, bo się pisał Grzymała na Chruszniewie i na Puczycach, ale na Puczycach później gospodarował jego brat Raczko, który z kolei ufundował sąsiednią parafię w Roskowie. To tak historia ta najstarsza średniowieczna się przedstawia.
To się to wszystko łączy z tymi sąsiednimi parafiami. Bo też w tym terenie, jak się czyta tą historię, to nie tylko ta parafia zaczyna funkcjonować. Są jeszcze starsze parafie. Tam jak zacząłem czytać tą historię, to jest mowa o Hadenowie także.
Tak, tak. To znaczy pierwotnie te wsie, które powstały najpewniej na przełomie XIV i XV wieku w ramach kolonizacji mazowieckiej, która tutaj przychodziła od zachodu i równoległej kolonizacji tej Rusinów, która ze wschodniej, która przychodziła od południa i od wschodu, no te wsie powstały po tym okresie wyludnienia, po tych najazdach litewsko-jadźwieckich z tam XIV wieku. Te wsie powstawały właśnie na przełomie XIV-XV wieku. Ród Niemirów, których protoplasta Grzymała tu się pojawia, to pierwsza jego zmianka jest 1464 roku, ale na pewno przyszedł te 20-30 lat wcześniej, a może jeszcze na początku XV wieku, może z nadania księcia Witolda czy księcia Janusza I Mazowieckiego, a być może, że trochę później od księcia Zygmunta Kiejstutowicza, czy nawet Kazimierza Jagiellończyka. Ale w połowie XV wieku te wsie już były na pewno zagospodarowane, już ludne, skoro no, dziedzica tych dóbr stać było na fundowanie kościoła, bo przecież parafie kościoły nie fundowano na terenach dopiero bezludnych, dopiero do zagospodarowania, tylko na już jakby okrzepniętej siatce osadniczej. Wszystkie te wsie dzisiejszej parafii Górki mają proweniencję, mają początek osadniczo co najmniej od XV wieku.
Tak, czyli głównie to są rody mazowieckie.
Właścicielami była właśnie szlachta, rycerstwo wtedy mazowieckie i tu oczywiście nasuwa się ród tych kolatorów, tych pierwszych fundatorów, ród Niemirów, herbu Gozdawa, którzy tu w tej części, bo wtedy parafia Górka należała do ziemi mielnickiej, nie do ziemi, no pierwotnie do ziemi drochickiej, a później po wydzieleniu ziemi mielnickiej należała do ziemi mielnickiej i to był jakby najbardziej prężny, posiadający kilka wsi, które utrzymali praktycznie przez 2,5 wieki. I niezbicie wynika z tego, że to był ród pochodzący z Mazowsza, i sama nazwa herbu o tym wskazuje, i także posługiwanie się tymi imionami. Grzymała, protoplasta, później Niemira, później brat jego Wojna, który otrzymał część na Chruszniewie. To były imiona, a później z tego zrobiły się nazwiska słowiańskie, mazowieckie. To nie były imiona litewskie czy ruskie. Czyli tak. Kolatorzy pochodzili, można powiedzieć, z rycerstwa mazowieckiego, czyli polskiego.
Tak, czyli tutaj też w tych zapiskach historycznych mamy, że 1517 rok Mikołaj Niemiera rozpoczął budowę obecnego murowanego kościoła w Górkach.
Historia była taka, no jest trochę zmianek o tym najstarszym założyciele Grzymale i jego żonie Katarzynie. I Grzymała miał dwóch synów, Mikołaja Niemirę. To w zasadzie i Mikołaj i Niemira były pierwotnie imieniami. On się później pisał czasami Grzymalicz od ojca. Czasami z Ruska, w ruskiej pisowni kancelaryjnej to Chrymalicz i brat jego Wojna. Tu jeszcze taka mały wątek, mianowicie jest tablica na frontonie kościoła i tam jest zmiana, zresztą fundowana w XVII wieku, w końcówce przez wojewoda Pieniążka, już późniejsze tych rodziny, właścicieli kolatorów. I tam jest zmianka o pierwszym budowniczym Hieronimie Niemira. No to jest jakby trochę pomyłkowo, ponieważ już 200 lat po samym założeniu widocznie przeglądano stare dokumenty i w wyniku błędu pisarskiego Niemira Chrymalicz pewnie odczytano jako Hieronima. No, często to się zdarzało przy późniejszych odczytywania dokumentów, także tam jest malutka pomyłka w napisie, ale to chodziło o Niemirze, Mikołaju Niemirze. Niemira później stało się nazwiskiem, który był starostą mielnickim, później był starostą drochickim, a w drugiej części życia dostał nawet tytuł marszałka gospodarskiego, co znaczyło, że już należał do królewskiej rady tam przybocznej i to znaczyło, że dużo znaczył w ówczesnych hierarchii urzędniczej, nie tylko tutaj mielnickiej, nie tylko podlaskiej, ale także ogólnopaństwowej.
Ciekawa jest ta też wzmianka, że ten kościół nie był od razu wybudowany, tak jak dzisiaj buduje się kościół, no to kilka lat, trzy nawet lata już potrafią niektóre parafie postawić cały budynek kościoła, poświęcenie i oddanie do użytku. No tutaj tak, było inaczej.
Wtedy to trwało nieraz wiekami, to górki są tego przykładem. No wiadomo, pewnie pierwszy kościół był drewniany, tak jak wszystkie kościoły tutaj okoliczne. I po pół wieka, w 1517 roku zaczęto budowę murowanego kościoła. Wcześniejszy może się spalił, jak to często bywało, albo może już był trochę poniszczony i właściciel uznał, że pora na pobudowanie kościoła okazałego, no a przede wszystkim trwałego. I tu zaczęto budowa. I ta budowa kościoła, oczywiście budowano wczesnym systemem na wapno, bo przecież cementu nie było. Budowano przede wszystkim, dół jest kamienny, sam to oglądałem, bo jest krypta tutaj na dole pod wielkim ołtarzem i fundamenty są kamienne, zaprawą właśnie taką na wapno. Wszystko to trwało. Później oczywiście musiano wypalać te cegły. To była nowa technika w XVI wieku i wiemy o tym, że trochę inaczej te cegły wyglądały, było o wiele większe, ale samo nawet wypalanie cegły to trwało co najmniej kilka lat. I z tych zmianek z XVI wieku no i zachowało się trochę więcej w aktach konsystorza janowskiego, którego egzemplarze są w archiwum diecezjalnym tutaj w Siedlcach i są dostępne. I z tych zmianek wynika, że budowa trwała co najmniej wiek, ponieważ ten marszałek gospodarski Mikołaj Niemira rozpoczął to, widocznie wybudowano może do poziomu dachu, no i później na tym się skończyło, może zabrakło materiału, może zabrakło finansów. Krótko mówiąc, dokończył dopiero prawnuk tego marszałka Niemiry, to Wojciech Niemira, kasztelana, później wojewoda podlaski i z czasów panowania Zygmunta III Wazy, to już widzimy, jaki jest przeskok czasowy. I wynika z tego, że tutaj już kościół dociągnięto w zasadzie do tego okapu. No nie wiadomo, czy dach był już wtedy przy pomocy dachówki zrobiony, czy starą metodą. Także, natomiast jeżeli chodzi o wnętrza, ponieważ wojewoda Wojciech Niemira szybko umarł w 1625 roku, a jego potomkowie, widocznie nie stać ich było finansowo na pełne wykończenie kościoła. Są wzmianki w dokumentach, że pełnego dokończenia kościoła, budowy zwłaszcza od tej strony wewnętrznej, czyli budowy ołtarzy, to dokonał dopiero w czasach panowania Jana III Sobieskiego, wojewoda sieradzki Jan Pieniążek, który tutaj był właścicielem dóbr całego klucza w Ostromęczynie, w Chruszniewie, a tutaj przyszedł, ponieważ dostał to w posagu od swojej żony.
Tak. Tutaj też ja patrzę na tą, począwszy od 1517, początek budowy kościoła tego obecnego, a konsekracja blisko 200 lat później.
No, tak zazwyczaj było, że konsekracja, nawet jak kościół był wybudowany, to nieraz przeciągała się na kilkadziesiąt, a czasami na wiek, czy nawet dwa. W tamtych czasach to nie była taki szybki proces. Natomiast wojewoda sieradzki Jan Pieniążek, który tutaj był właścicielem całego królestwa, bardzo majętny i należący do magnaterii polskiej, po prostu wyposażył kościół, ten całe wnętrze kościoła, czyli te wszystkie ołtarz główny, ołtarze boczne są właśnie z tego okresu, z drugiej połowy, z końca XVII wieku. I no myślę, że on też tam dach zrobił z dachówki, stać go było na to, jak był właścicielem tam kilkunastu wsi, nie tylko tutaj na Podlasiu. I on spowodował, że tu przyjechał biskup łódzki, z siedziby w Janowie Podlaskim, bo tutaj była siedziba biskupów, i dokonał tak zwanej konsekracji kościoła.
Tak. Tu jeszcze też chciałbym zapytać się o taki okres, to są lata 1790 do 1860, gdzie kościół ulega stopniowym zniszczeniom dachu, sklepienia ścian. Co to za wydarzenia wtedy były, że ten kościół taki...
No tak, akurat tak się trafiło w górkach, że i proboszczowie, którzy tutaj byli w tym czasie, jak i kolatorzy, no, nie dokładali odpowiednich starań, żeby utrzymywać budynek kościoła w odpowiednim no, standardzie. I doszło, wiemy, już w połowie XIX wieku, no, gdzie jest tak akt wizytacji kościelnej, wynikało z tego, że kościół już był wysoce podniszczony, mianowicie nie wymieniono dachu słomianego, czyli tutaj wzmianka, że jeżeli były nas wcześniejsze dachówki, to one uległy destrukcji. Kościół był wilgotny, zresztą tu stały problem w kościele góreckim, ta wilgoć co przy budynku murowanym no, powoduje dodatkowe zniszczenia. W zasadzie wynikało z tego, że małżeństwo odprawiano w jednej kaplicy, natomiast pozostała część wnętrza kościoła nie była użytkowana. Dopiero to się zmieniło, kiedy w 1862 roku przybył nowy proboszcz, ksiądz Paweł Perkowski, mianowany przez biskupa Szymańskiego, który widocznie też wcześniej zwrócił uwagę na to, że kościół nie jest odpowiednio tam zadbany. I on w wyniku swoich energicznych działań spowodował w ciągu jednego roku, w ciągu półtora roku, że zrobiono generalny remont tego kościoła, zainspirował kolatora generała Teodora Szydłowskiego, którego nagrobek, tutaj piękny nagrobek marmurowy mamy tutaj z lewej strony, tutaj w prezbiterium. I ponieważ no, generał Szydłowski był osobą bardzo majętną, bardzo, bardzo bogato, on wyłożył podstawowe finanse na remont, no zapewne z własnej cegielni tutaj przyszły dodatkowe cegły, ściągnięto także dachówkę, tak zwaną tą karpiówkę. I spowodowało to, że w ogóle kościół jakby od nowa tutaj nabrał blasku przysłowiowego, ocieplono ten kościół odpowiednio, zlikwidowano wilgoć, a przy okazji urządzono cmentarz zewnętrzny, a tu przy tym kościele, przy budynku kościoła wybudowano z kamienia okazały tutaj parkan i zresztą znamy nazwiska parafian, którzy te kamienie przywozili, a to musiała być naprawdę ogromna praca, żeby ściągnąć tyle kamieni, a później to zrobić z tego normalny parkan. Także dla współczesnych rodzin, jeżeli są zainteresowani, to możemy tę listę rodzin, bo na pewno jest ciągłość, jeżeli chodzi o tych parafian wtedy sprzed półtora wieku, no i dzisiaj.
Także można.
A jeszcze dopowiem, że jeden z bocznych ołtarzy został naprawiony, został odnowiony, nabrał nowego blasku dzięki ofierze finansowej jednego z parafian, Ludwika Melańczuka. Być może rodzina Melańczyków to jeszcze w Kruszniewie, czy w Ostromęczynie jest, to chciałbym odnotować, że to musiał być spory wydatek, jak na taką rodzinę chłopską.
Tak. Dobrze, może my zrobimy chwilę przerwy muzycznej. Za chwilę powrócimy do tematu historii parafii. Spróbujemy, może jeszcze później dotkniemy trochę chociażby tutaj unitów, którzy też na pewno korzystali z tej parafii, przychodzili tutaj na modlitwę.